ogóle była poza tym spokój, cisza, kryształowe powietrze, wie pan, i pełnia komfortu, to ja bym malował to samo, co maluję w tej chwili. Nie byłoby żadnej różnicy, ze względu na to, że to jest we mnie, a nie na zewnątrz. To co na zewnątrz właśnie akurat przez przypadek koreluje, zresztą dla mnie jest również czymś innym, tylko ja pomyślę, że na fotografii rzeczywiście może być podobny. Także w Sanoku nie miałem tej rzeczywistości. W Sanoku miałem ogromny, zachwaszczony ogród przed domem, wie pan, z bulderem, z tymi, jak to się nazywają, bzami, liliami, diabli nie wiedzą czym, wie pan, to wielki, to taki ogród jak chyba prawie do drugiej strony tego, wie pan, placu, bo to tam był rzeczywiście duży ten centrum. Lipy rosły tam, sosny na tym ogrodzie, wie pan. Zmieniłem stary dom wśród tego i nic się nie zmieniło, jak się przeprowadziłem tutaj do Warszawy. Za rzeczywistość mam bardzo niewielki wpływ na to, co robię. Oczywiście czasem popatrzę, bo czasem jak mam trudności z czymś, wie pan, powiedzmy trudności, bo chcę namalować, bo mi wychodzi, że muszę mieć, powiedzmy, drzewo namalowane z liśćmi czy coś takiego. Zaraz jak to się będzie cieniować, no to wtedy... No to wtedy się popatrzę, wie pan, na konkretne drzewa, aha, więc tu są ciemne, tu są, aha, bo tu z góry z tego i gałęzie się raczej układają w poziom, bo przyciążone są liśćmi, a nie w górę, bo nie tego, znaczy w małym drzewie do góry, to, no to już wiem to, co mam wiedzieć i później w domu już maluję to z pamięci. No więc gdybym potrzebował, wie pan, konkretnie coś namalować, co nie oglądam na co dzień, wielbłąda powiedzmy, czy ja wiem, no łabędzia, no to najprawdopodobniej przedtem bym obejrzał, jak łabędź wygląda, żebym nie zrobił jakiegoś idiotyzmu, że mu ta szyja nie wyrastała z niewłaściwego miejsca, żeby ktoś mi później nie powiedział, że to mu przypomina nie łabędzia, tylko wie pan, i od razu desygnat ten łabędzia, który nie miał być łabędzią, ale jednak powinien bezpośrednio spowodować skojarzenia typu łabędź, nie powodował spowodowania typu kacz. Na przykład, prawda? Bo to już by było trochę niewłaściwe. Więc pewnie bym się przyjrzał wtedy, no ale nic więcej, nie jest to na pewno wpływ rzeczywistości. X osób przychodzi i mówi, tak, to co tu za oknem, to ja widzę na pana obrazach, to na pewno wpływa. Wpływa mnie w ogóle, bo blado, bo ja wlecę za oknem, najczęściej firanka jest zasunięta. I w ogóle nie patrzę, co się dzieje za oknem.
Tak zupełnie zaskakujące są pańskie wypowiedzi w porównaniu do pańskich obrazów. Ja jestem uprzywilejowaną osobą, która zna dwie strony, ale to są zupełnie dwie odwrotne strony tej samej figury oczywiście.
Nie, no ja po prostu jestem, bo jako malarz, wie pan, jestem jakby wykształcony w okresie i jakby najsilniej rozwój u mnie patrzenia na obraz nastąpił w momencie, kiedy ja malowałem abstrakcyjne obrazy. Ja jestem w jakimś sensie abstrakcjonistą do dnia dzisiejszego i posługującym się jakby innym zestawem klocków. Te klocki z pozoru przypominają, prawda, rzeczywistość, ale to w sumie wreszcie chodzi o obraz. O to, co, jak to powiedział ta słynna reguła, która wreszcie była nadużywana wielokrotnie Maurice Denisa, że obraz nie jest
płaską przestrzenią,
tak, że nie jest nagą kobietą czy czymś tam innym, tylko jest płaską przestrzenią pokrytą w pewnym porządku farbami. To jest dla mnie dość istotne. Oczywiście, że jeśli mi ktoś z kolei, wie pan...
Ale te klocki jednak pan wybiera. Te klocki, tak, wybiera, ale jakie?
Nie, no więc to jest dość istotne, wie pan, bo również mnie potrafi zdenerwować ktoś, bo tak mnie Pogódzki denerwował swego czasu, który potrafił gruntownie nie widzieć, co jest namalowane na obrazie, tylko mówić, że właśnie formy nerwowe znajdują się nad formami, prawda, spokojnymi, połączone są pionami i piony są zrównoważone, prawda, mocno statycznymi, osadzonymi na horyzoncie, prawda. No ale tam jak mówię, przecież tam stoi facetka w czarnym staniku i podrzyna nożem faceta przywiązanego, pan tego nie widzi, do cholery. Ja mówię, jak będzie Ornella Muti z miasta szła w czerwonej spódnicy, to pan nie wie, że idzie forma czerwona, pionowa, z dołu nerwowa, prawda? Tylko...
Więc co z tymi klockami? Te klocki nie mają żadnego stosunku do rzeczywistości.
Nie znasz do rzeczywistości, tak. Chyba bezpośredniego na pewno nie. Pośredni no muszą mieć, ale bezpośredniego na pewno nie.
No ja już się przekonałem. Rzeczywiście pan mnie absolutnie przekonał. No, wprawdzie cóż, ja nie jestem krytykiem sztuki i przekonanie mnie nie jest znowu najistotniejszą rzeczą, ale wydaje mi się, że inni też będą mogli kiedyś się przekonać o tym, że najważniejsze problemy w pańskich obrazach to są po prostu problemy malarskie, a nie problemy rzeczywistości, symboliki, że ważna jest ogromnie dla pana atmosfera.
I że lubię określony wachlarz atmosfery, tak. Określony nastrój. Czyli lubię nastrój, powiedzmy, nostalgiczny, ponury, ewentualnie, wie pan, jak to gloomy Anglicy mówią, czy gloomy, czy jak to się tam nazywa, lubię patetyczny nawet nastrój. Natomiast nie lubię zdrowego, krzepkiego, ludowego, optymistycznego, wie pan, to nie. No i...
Niemniej, jeśli nawet te dwie rzeczy stają się już dla mnie zupełnie ewidentne, to pozostaje zawsze zagadką, dlaczego dla stworzenia tej atmosfery patetycznej, wzniosłej, wielkiej, ponurej, nostalgicznej itd. pewne rekwizyty, które dają pewne skojarzenia z rzeczywistością ludziom, którzy je oglądają. Bo można wywołać uczucia patetyzmu, nostalgii, tak jak w muzyce to jest łatwiej oczywiście, bo tam jest wszystko abstrakcją, w malarstwie przez jakąś realia trzeba przejść, jakąś formę, która coś przypomina. Ale mógłby pan przejść na pewno przez jakieś takie klocki, takie formy, które wywołując wrażenie, wywołując atmosferę, jednocześnie zadowalając pańskie potrzeby malarskie, kompozycyjne, byłyby klockami, które by nie kojarzyły, nie pozwalały widzowi kojarzyć pańskich obrazów z rzeczywistością. Otóż pan używa stale, niestety, ale pewnych klocków, które permanentnie prowokują widza nieuprzedzonego długimi z panem rozmowami i oglądania pańskich obrazów, wiem, tak jak ja ich mam masę i już mogę je porównać, prowokują do tejże właśnie reakcji porównywania tych klocków z pańskim spojrzeniem na świat. A nie tylko z wywołaniem nastroju,
no, tylko z wywołaniem... Te ostatnie obrazy, które tu leżą, no więc...
Nie, wszystkie to rzeczywiście tak nie można powiedzieć. To oczywiście.
Może one z nich się nie wiąże.
Ale te, które uderzające są w swoich niektórych rekwizytach, to te klocki, takie rekwizyty, które pan używa i sposób ich ujęcia, no dla takiego pana Dziworskiego, który w końcu jest też jakiegoś rodzaju wizjonerem, one się łączą mimo wszystko przecież z rzeczywistością. Ja powiem szczerze, no ja skromniutko, no wprawdzie nie jestem żadnym wizjonerem, tylko jestem sobie z adwokatem, ale dla mnie na początku no od razu się to łączyło z czymś, z czymś, z czymś. Oczywiście to natychmiast się też jak u tego, to jest zabawne, bo pan to chyba gdzieś powiedział, czy ktoś to o panu powiedział, że to wrażenie literatury, czy też opowieści o rzeczywistości, którą pan widzi, jest ogromnie silne i natychmiast znikające. Tak jak to wrażenie, że rzeczywiście jest to żyła kość i natychmiast potem, jeżeli się dobrze przyjrzeć, to wiadomo, że to nie jest żyła i że to nie jest kość. Tak samo jak ja patrzę na pańskie obrazy, to bardzo często mam to wrażenie, że jest jakaś niesamowita ilustracja jakiejś opowieści, po czym nie mam żadnej ochoty opowiadać sobie żadnej opowieści. Nie wynika z tego żadna opowieść. Pozostaje nadal tylko spojrzenie, odczucie estetyczne, emocja stała, ale ani razu nie ma przejścia do opowiadania sobie historii. Ta literackość też jest tylko pozorna, ale ona jest. Ona uderza w pierwszym rzędzie bardzo. Tak samo jak uderza w pierwszym rzędzie wrażenie, że pan opowiada rzeczywistość, którą pan widzi. Dopiero jak się pana zna, dopiero jak się widziało wiele obrazów, dopiero jak się stwierdziło, przeżyło z pańskimi obrazami wiele, wiele miesięcy i pana co dzień, to człowiek...
Wydaje się, że jest mały ataczek histerii z góry. Co to córeczka dostaje czasem. I jeszcze, ponieważ jeżeli jest na jakieś awantury, to ona jeszcze zaczyna krzyczeć. Kurwa, twoja matka całego zubą wie, że sąsiedzi usłyszą i że ojciec wtedy się wyłączy z rodziną tego i daje specjalnie gaz, tak, że on tu czasem przyjdzie i powie. Więc jakieś takie ziółko dosyć. Czasem są takie też, że ja dawniej to myślałem, że to rzeczywiście dzieje, tak, ale to widzę, że to od czasu do czasu przechodzi. Tak.
I ona tak kryje
rozmaite, takie potrafi wydarzyć. A to takie jakieś, powiedzmy, no, chyba to są nawet dziewczę na co.
Ile to lat, lat może jeszcze dziewczę?
16.
Aha. Czy to jest nagrane, myśli pan? Czy czułość pańskiego?
No cóż, no, oczywiście, tylko że wie pan, inne hałasy maskują to, no bo jeżeli
tak,
ja mogę podkręcić wzmacniacz tak, że nagram to coś 6 pięter wyżej, ale jednocześnie młotki, które biją gdzie indziej, plus cykanie zegara, wszystko zagłuszy.
Ja już widzę tych, którzy słuchają z tego, no przecież naturalnie. Góry jakaś straszna wariatka. Tu ten widok koszmarnego socjalistycznego syfa. Ta ciasnota mieszkaniowa, te...
Czego syf? Czego pan chce? Jest tak pięknie, tak się właśnie
zastanawiam,
czy Paryż, nawet Wenecja to nie dorównuje. Jak rzecz spadnie, to jest nie pan piękniej niż Wenecja.
To jest straszna wizja tego, tych robót tutejszych i tego ponurego, tych gmachów. Ja mam też naprzeciwko gmach. Ale trochę bliżej, między moim domem a domem, jest przepiękny ogród, proszę pana, z drzewami, klombami, z ślicznymi sadzawkami dla dzieci, z polami dla gry i tak dalej. Więc wie pan, jak ktoś na to spojrzy, to ma wrażenie rzeczywiście komunistycznego syfa.
No wie pan, no metro się pewnie buduje także i we Francji.
Ale to tylko o to metro chodzi. To chodzi w ogóle o ponurość tych gmachów, o te brudne farby, które je pokrywają, ta monotonia tych bloków, wie pan, brak trawy, te wydeptane zupełnie trawniki, nigdy nie utrzymywane.
Ale jeszcze jak się pójdzie w rano zakupować żywność i wpada się do wielkiego samu, w którym spadły na dół trzy już butelki mleka, wobec tego są rozlane, wśród tego mleka zmieszanego z błotem i ze szkłem tałamie tłumy, nabywający właśnie na rwący, napchający się szybciej.
Także, że ta pozorność, gra w pozorność i ta gra dwóch elementów. Pierwsze wrażenie, drugie wrażenie. Pozór i to, co jest wewnątrz. Ta gra jest ewidentna już teraz dla mnie. Już to zauważyłem, że są pewne rzeczy, które są na pozór, i które są rzeczy, które są z tyłu. Że są rzeczy, które wydają się, że są z tyłu i wcale ich z tyłu nie ma i on ich nigdy się na nich nie dotrze, nawet się nie stara do nich dotrzeć. Nawet się nie ma ochoty opowiedzieć tej swojej historii, która wydaje się, że za tym się kryje, że to jest ilustracja jakiejś tam historii. Niemniej jednak nie może pan mieć żalu do ludzi, którzy tej gry w dwójkę, te dwa efekty, pierwszy, drugi, te wrażenie i malarstwo z jednej strony, a z drugiej strony klocki, że literackość pierwszego wrażenia, a z tyłu żadnej literatury, tylko odczucie przyjemne, pięknego obrazu, że tego ludzie nie rozumieją. I że po prostu biorą się złapać na pierwsze wrażenie, którym jest wrażenie opisu literackiego rzeczywistości. Po pierwsze literackiego, po drugie rzeczywistości.
No ludzie przede wszystkim oglądają straszliwe powierzchownie. Mam kuzyna na przykład, inteligentny, sympatyczny facet, który, wie pan, no oczywiście lubi, uwielbia mówić złośliwości, więc... Mówiąc, być może coś jest z tą złośliwością, ale jak ktoś przyjdzie, ogląda to, ostatnio widział tą katedrę właśnie, która na tym zwanym obrazku, no i zaczyna wołać, ty patrzę, on już gówna robi, mówi, z pocztówki, mówi, pierwsza dobra, bo znalazł faceta z Francji, który od niego kupuje obrazy. Bo nie widzi tu w ogóle, że tu jakby, wie pan, każdy element architektoniczny, każde te zakręta stan i tak dalej w tych sklepieniach, pseudo i tak dalej, raczej kojarzy się, jak w większości moich ostatnich obrazów, z budową kości, wie pan, niż z budową budynku. Nawet statyka jest inna w architekturze i przeniesienie pionów w zasadzie niż w samych kościach, że to jest w ogóle nie jest to jakby architektura, tylko z pozorów najogólniejszych brymet przypominająca rzeczywiście pocztówkowe ujęcie i to nie katedry Notre Dame.
Oczywiście, że Notre Dame zupełnie z tym inaczej wygląda.
Tylko w katedrach Kronos, która ma inne wieże, prawdzie, ale jest od tej strony najczęściej fotografowana, gdyż prawdopodobnie tam najłatwiej było w XIX wieku, kiedy rozpoczęli to robić, ustawić aparat. W tym czasie się tak jakoś przyjęło, że się stamtąd zawsze, wie pan,
Ja nie pamiętam, jaki jest, tak nawiasem mówiąc, nie pamiętam, jaki jest plac przed katedrą kolońską, bo katedry były zawsze tak budowane, żeby nie było ich widać z perspektywy. Placek był maleńki. Było to z reguły zwykły jarmark, a tuż obok już były budynki, czyli nie było perspektywy, które można było odejść. To dopiero teraz, na przykład przed Notre Dame, jest to parvis, który pozwala odsunąć się, widzieć ją z przodu, z dwoma wieżami. Natomiast zawsze bardzo dobrze było widać katedry z tyłu, które są zresztą bardzo piękne i Notre Dame jest z tyłu bardziej malownicza i ładniej wygląda na pocztówkach niż z przodu.
Przede wszystkim wiemy, ale... we wszystkich tych katedrach starych, ze względu na to, że ze względu na rozpór sklepień, które usiłowały rozepchnąć ściany, były przecież piekielnie wielkie przypory, wie pan, ze stojącymi tam fialami takimi i tak dalej, których ja tutaj nie namalowałem, ale ludzie oglądają to, wie pan, jakoś tak przez mgłę, także, rzeczywistość także widzą jakby przez mgłę. I później, jak na obrazie coś nie jest już tak podane na zupełnie na łopacie, to mi się wydaje, że to właściwie żadnej różnicy nie ma. Wierna fotograficzna kopia katedry w Notre Dame już, no, więc im nie potrzeba, ją to całkowicie chyba serio powiedział. Tak samo przy innych obrazach mam jakiś przykład takiego, powiedzmy, nieostrego zobaczenia tego, co zostało namalowane. To znaczy, jeżeli tam są zrobione jakieś, wie pan, takie nie znaki zapytania, tylko powiedzmy przy mrugnięcia okiem, wszyscy to jakby w ogóle tego nie zauważali. Jeżeli to nie ma jakiejś, powiedzmy, skali takiej, że jest na łopacie wyciągnięte naprzód i postawione na talerzyku. Już nie mówię o takich rzeczach, że na przykład źródło światła daje raz z prawej, raz z lewej. Wie pan, co jest absurdem, zawsze mam w rzeczywistości mamy jedno słońce, które z jednej strony świeci. Natomiast czasem jest kompozycji jakoś wyglądało, że dobrze by było to puścić z kilku źródeł, wie pan, światło, bo mi to tak ładnie, bo bardzo mi się to podoba. Dlaczegoż tego do diabła nie mam prawa zrobić? Przecież to ja mam te farby. Nie muszę niby dokładnie namalować. Tak, to ma być, bo przecież to też nie jest jakaś żadna rzeczywistość, to może sobie być wykreowane po prostu.
Proszę pana, więc po tej długiej, bardzo ciekawej dygresji, jak to widzi pan, czasami forma wywiadu jest ciekawszą niż forma klasyczna literacka wypowiedzi, gdzie się budowało pewne rzeczy, pomijając oczywiście dygresje, nawiasy, żeby nie zgubić toku myśli. Natomiast forma wywiadu ma to do siebie niezmiernie ciekawego, że pozwala na niekończące się dygresje, które są czasami daleko bardziej interesujące niż istotny temat, od którego rzecz się rozpoczęła. Ale żeby po tej długiej dygresji i tym nawiasie wrócić do początku, to mówiliśmy o tym, ja mówiłem o tym, że przeczytałem ten tekst Nyczka.
Tak.
I że znajduję w nim wiele pozytywnych cech. Natomiast pan coś szuka, tak?
Następnej taśmy.
Aha,
tam szuka.
Natomiast.
Tak, kończy chyba.
Tak. Natomiast oprócz tego, że jest to tekst daleko mi bliższy niż się spodziewałem, dlatego, bo mający charakter prostoty, jasności, konstrukcji, nieposuniętej do granic absurdu, prócz pewnych tych wrażeń, które mi się wydają być zbyt dziennikarskie, to ja bym jak najchętniej się zgodził. Nawet na się najprawdopodobniej zgodzę. Tylko widzi pan, to też jest we mnie sprzeczność. Ja też nigdy nie znalazłem jakiejś równowagi pomiędzy dwoma trendami, które we mnie się znajdują i często sobie zaprzeczam. Ale ja jednak chciałbym tekst na miarę pańskiego malarstwa. Tak jak pan mówi, że nie może być sztuki bez pompy, bez patosu, bez wielkości. I to, co zawsze mi się podoba u ludzi, prostota, jasność, przejrzystość, to, co najbardziej mnie drażni, pompatyczność, przesada, tym wypadku mnie się wydaje być właśnie rzeczą brakującą.
No ale kto
ja bym chciał. Przecież ja właśnie mówię, że pan znajdował właściwe określenie.
Ale ja nie będę pisał.
Pan znajdował właściwy ton i właściwy poziom w niektórych fragmentach tego, co pan mówił, bo ja powtarzam, że pan też przyjmuje ten żargon, czasami ten ton taki niepasujący do pańskich obrazów, do pańskiej postaci, do pańskiego malarstwa, taki zgrywy na drwala czy rzeźnika, ale czasami w niektórych fragmentach, ja spodziewam się, że w listach pańskich to odnajdę do tych ludzi, tak chciałbym dlatego między innymi te listy, chciałbym odnaleźć właśnie ten ton niektórych wypowiedzi tak wysokim poziomie, jak w tych fragmentach, które znajduję to tu czy tam, w pańskich wypowiedziach, które są naprawdę wypowiedziami o tonie, powadze i wysokości odpowiadający pańskiemu malarzowi.
No tak, no dobrze, ale że nie może zrobić wstępu do książki z wypatowanego cytatami, bo można to zrobić, jeżeli się robi album Salvatora Dali czy Picassa, prawda? Bo wszyscy wiedzą mniej więcej, o kogo idzie, więc teraz cytaty stają się jakby bardziej interesujące od omówienia, natomiast prezentując kogoś po raz pierwszy, trzeba raczej, sądzę, właśnie prostego wykładu, o co tu w ogóle chodzi.
Bo to jest prawda, że on rzeczywiście dobrze stawia problemy, które trzeba postawić i że stawia te pionki na szachownicy jako pierwszy w sposób zręczny i wydaje mi się, że od tego powinna się zacząć dyskusja, od jego tekstu. Tylko żeby to było napisane w sposób może... To jest właśnie śmieszne, że
no, ale chodzi o to, że Nyczek przede wszystkim zna mniej więcej mój życiorys, wie pan, sporo żeśmy rozmawiali na ten temat już nie i to nie po raz pierwszy teraz. I wie pan, po prostu dla wielu osób już sam fakt nieświadomości tego, że ja poprzednio zajmowałem się fotografią, czy też, że poprzednio, że zaczynałem jako malarz abstrakcyjny, jest już dość, wie pan, dość mylący, to znaczy dla profesjonalisty. Dla profesjonalisty, jeżeli wie, że to jest jako, wie pan, sposób malowania po rzeczach, które były spawane z blachy, które były malowane w ogóle abstrakcjonistycznie i po moim jakby współudziale w twórczości awangardowej, która wtedy była i tak dalej, to to się staje jakby czymś innym. Natomiast to przyjęte jako, wie pan, punkt wyjścia jest jakby znowu czymś innym z punktu widzenia ściśle profesjonalnego, bo dla zwykłego odbiorcy jest to całkowicie obojętne. Dla mnie jest, powiedzmy, zupełnie obojętne, jak przebiegał rozwój pana Schönberga czy Weberna, czy któregokolwiek z tych, prawda, kompozytorów. Natomiast dla profesjonalisty nie jest obojętne, w którym momencie on wraca do źródeł, w którym momencie on zaprzecza temu, co mówił na początku i na ile on jest świadomy tego wyboru, którego dokonał. Jest to u mnie wybór świadomy, a nie spowodowany tym, że ja po prostu nie wiem, jak się konstruuje obraz.
Tak, już dwukrotnie chyba.
Nie, mówię, kilkakrotnie po prostu używałem to urządzenie w jakiejś tam takiej sytuacji, też wywiad ze mną na przykład przeprowadzał, żeby wiedzieć, co powiedziałem, mówię, żeby to, bo niejednokrotnie ktoś później przenosi to skrócone tego i wciska, że ja właśnie tak mówiłem, wie pan. No po prostu nie, no właściwie nigdy nie doszło do tego, żeby się tego nie dało zmienić. Nie trzeba było nikomu demonstrować, ale jak chciałem mieć dla siebie, wie pan, jakby świadomość tego, że jednak nie strzeliłem jakiegoś zupełnego absurdu.
Tak, więc żeby jeszcze dokończyć z tym tematem, bo jest jeszcze kilka innych, które warto byłoby dzisiaj
powiedzieć. Może jeszcze wyskoczę na chwilę, dobrze? Wrócę.
Także w dwóch kopiach nie chce się panu mi tego robić.
Przepraszam.
No to dobrze, już nie będę nalekał. Zrozumiałem.
Ja także jestem właściwie taki dosyć zawracany tak na...
Dobra. Nie nalegam. Jakoś sobie będę chciał sam rozwiązać. Proszę pana, więc mówi pan, że Nyczek zna pański przebieg i że to rzeczywiście nie ulega kwestii, że on dobrze zna pański przebieg, pański twórczości, pański życiorys i rzeczywiście też był układany po kolei, rzeczywiście wyjaśniamy. Mnie to troszeczkę miesza szyki, dlatego, bo ja chciałbym, ja jestem zmuszony w takim razie pokazać w tym albumie, jeżeli bym w końcu go wydał, prawda, wcześniejsze pańskie prace, bo o nich bardzo dużo jest mowy. A ja nie mam nic z pańskich zdjęć. Nic. Nie wiem w ogóle o pańskiej fotografice, oprócz marnych kilku reprodukcji, które w prasie...
Najlepsze, że ja nie mam nic, wie pan, bo to jest w oryginały, też chyba w dość skamęconym stanie, są przekazane do Muzeum Fotografii we Wrocławiu, znaczy Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma taki dział fotografii. I raz tam przy jakiejś okazji się do mnie zwrócili, ja po prostu to miałem jakąś taką tekę, wie pan, zwrotów z wystaw. Co najczęściej ma tam po ośle rogi, czy gdzieś na warte, czy coś. I to wszystko dałem. Sam nie posiadam nic.
Ale nie ma pan nawet negatywów?
Och, negatywy mam gdzieś zapakowane, ale wie pan, u mnie proces odbijania był jednak dość istotny. Czyli to musiało być odbite z takim kontrastem, jakim ja uważałem za właściwy, wie pan. I zrobione przeze mnie. To nie jest tak jak negatyw, wie pan, reprodukcji obrazu. To można komuś powierzyć. Tylko to musiało być niejako opracowane w wyciągnięty czasem kontrast do absurdu, czy coś takiego. Następnie skadrowany odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. Ja tego wszystkiego teraz bym nawet nie miał gdzie zrobić. Nie
Czyli przepadnie.
To przepadło niejako, tak. To znaczy można byłoby, załóżmy, bo przecież ja sądzę, że taki album, jeśli by miał w ogóle wychodzić, wydany na zasadzie, wie pan, cegły, która później ma stronę po stronie identycznej wielkości i wszystkie kolorowe reprodukcje, byłby monotonny. Załóżmy, ta część historyczna, jak jest tekst na początku, to w tekście mogą być włamane tej wielkości czarno-białe, niewielkie, te ilustrujące, powiedzmy, to, o czym się w tekście mówi. A później mogą być dopiero włączona ta bieżąca, powiedzmy, działalność i tak dalej. I wtedy do tego
cyklu
wystarczy zrobić, wie pan, reprint.
Czyli... Dobrze, ale właśnie, skąd robić reprint? Skąd znaleźć pański...
W tym muzeum, no trzeba by tam pojechać, zfotografować, no.
Jeśli by oni to wydali, tak?
To chyba jest możliwe. Myślę, że tu nie byłoby też, że taki papierek dałem wreszcie Gulnickiemu do Muzeum Wrocławskiego właśnie, gdzie jest zbiór tych moich rzeźb metalowych, a także tam jest i gabinet fotografii.
To dobrze, to w takim razie to szybko muszę zapisać, że to jest następne polecenie dla pana Glinickiego, kiedy będzie w Wrocławiu. Kiedyś ja się z nim mówiłem, z tym Glinickim, już nie pamiętam. Gdzieś to tu mam zapisane.
A ja myślę, niech nam Boga nie robi wszystkiego.
Nie, no, niech zrobi chociaż no, z 10, niech będzie 10 pańskich zdjęć małych, wtopionych w tekst.
Było ale... to istotne, żeby ktoś to za niego wybrał, a...
No tak, ale jak zrobić? Ja nie mogę wybrać. A przecież pan nie pojedzie z nim. Tak samo. Także w każdym razie już wiem, że Glinicki ma zrobić zdjęć znajdujących się we Wrocławiu i w związku z tym uzyskać od pana na ten temat polecenie. Ale pozostają reliefy również.
No więc mówię, jeśli idzie o reliefy, to ja też stosowałem specjalne pismo, które na ministerialnym, czyli uzyskałem od pana papierze, wydrukowane elegancko na maszynie, nie popełniając ani jednego błędu ortograficznego, nie wiem, podpisałem się pełne imieniem i nazwiskiem. I skierowałem do dyrekcji muzeum we Wrocławiu i to chyba dobre 2 miesiące temu, bo mówił, że pan go naciska przez telefon, żeby on tam pojechał.
No i co?
Nie wiem, no ja nie się pan. Dalej go nie kontrolowałem, bo w sumie nie, to niby nie moja sprawa była, bo zrobiłem wszystko, co do mnie należy, a nawet nie wiem, czy on tam był, czy nie. Z tym, że jeżeli by chodziło o zdjęcia, które mają stanowić ilustrację, jakby tylko poglądową, to myślę, że nie ma sensu, żeby się bawił w kolor, żeby się bawił w jakieś tylko czarno-białe po prostu fotografie, natomiast żeby to było jakoś sensownie ujęte, żeby tam...
Mam myśli o reliefach?
No, a myśli pan, że to warto jakoś porządnie fotografować, że to warto...
Nie, o reliefach myślałem na czarno-białe.
Myślę, żeby to były małe rzeczy, które nie wprowadzą chaosu w książkę. Tak. Bo inaczej zestawienie czegoś całkowicie innego gatunkowo z tym może wprowadzić niepan nadmierną.
Ja to myślałem na zasadzie po prostu ilustracji pewnego okresu, w bardzo określonych limitach, krótkich, na to, żeby nie załamać charakteru całości, które jednak poświęcone jest kolesowi po 80 roku. W ilości 10, może mniej nawet, 8. Reprodukcje o różnym kształcie, które ilustrują tekst, który o tym opowiada, ale które nie są częścią książki. Może kiedyś w przyszłości ktoś inny, a może ja, gdybym miał się na całe życie już tylko panem zająć, na przykład kiedyś, i mieć to jako jedyną funkcję, to może kiedyś byłby jakiś album o fotografii Beksińskiego, czy o reliefach Beksińskiego. Ale na razie rzeczywiście byłoby to wprowadzeniem chaosu do książki, która jest
czemu innym poświęcona. Chodzi, że była jednorodna stylistycznie po prostu książka.
Tak. Dobrze, że o tych zdjęciach się dowiedziałem, bo to był jeden z tematów, który chciałem dzisiaj z panem poruszyć. Niezależnie od negatywów zdjęć obrazów, chciałem się dowiedzieć, co się stało ze zdjęciami, bo pan stosunkowo jeszcze niedawno wystawiał, ja już nie pamiętam, ale...
O, już strasznie niedawno.
Niedawno była stosunkowo, już daleko po okresie, kiedy pan przestał fotografować.
Dobrze, że pana
jeszcze... Była jeszcze wystawa pańskich fotografii.
Proszę pana, jeśli gdzieś jakieś fotografie na jakiejś wystawie były moje, a podobno były nawet przed dwoma miesiącami, na jakiejś wystawie w Zachęcie, tylko że ja nie wiem nawet jakie fotografie były, to są właśnie ze zbiorów muzealnych wzięte. Więc ja po prostu była jakaś wystawa teraz fotografia polska 1900 ileś, 1000 ileś tam, no to wygrzebali tam gdzieś ze zbiorów muzealnych pewnie jakieś dwa zdjęcia czy trzy i w ramach tych ogólnych fotografów byłem także i ja, no, jak sądzę. Bo mi ktoś nawet dzwonił, bo to było nagrane na reponderze, bo jeden z moich kolegów jest tam przewodniczącym Komisji Artystycznej w Związku Fotografii. Dzwonił, Zdzichu, jest wystawa, przyjdź, o 6 jest otwarcie, są tam także twoje zdjęcia. Co ja zazwyczaj niewolny przyjmuję jako... Nie nienawidzę w ogóle wystaw oglądania jakichś swoich zdjęć przed 20 lat, to już w ogóle koszmar.
Także co do tego nyczka, dobra. Dobrze, to w takim razie, jeżeli nie możemy nadać temu tonu, powiedzmy, bardziej epokowego, bardziej wzniosłego, bo on właśnie używa tego niezmiernie prostego.
I no, powiedział, no, nawet na może, że ja mu to zasugerowałem, ale ja mu raczej mówiłem, ty sobie napisz coś takiego dla człowieka, który w ogóle nie wie.
Tak, nie, to dobrze, tylko żeby to było jakoś...
Żeby to nie było, mówię, napisane w ten sposób, jak się pisze, prawda...
Czasami są takie...
Nie, no, ale tak jak na przykład każdy wie, kto to jest Leonard Cohen, wobec tego nie trzeba go przedstawiać, tylko na ten temat można od razu zaczynać pisać od środka, więc powinno zacząć tak o mnie, bo w tej sytuacji taki ma rynek, w którym w ogóle faceci po raz pierwszy o mnie usłyszą, więc musi być jakby jako rodzaj rekomendacji.
Boję się już, niezależnie od tonu, którą przyjął, to powiedzmy nie tyle ton, bo prostota mi się podoba, tylko to jakaś taka troszeczkę, no może nawet słowo jest za mocne, ale troszeczkę prostackość, powiedziałbym, mnie trochę drażni, ale to jeszcze może w tłumaczeniu można jakoś poprawić. Ale na początku wydaje mi się popełnia pewien błąd strategiczny. Podkreśla pańskie samouctwo, niejako dając broń tym, którzy nieustannie będą zarzucali, że to jest niedzielny malarz, który, prawda, przeciwnikom pańskiego malarza, który będzie tak samo wielu jak w Polsce, no to jest nieuniknione. Niewiele ludzi wie, do jakiego stopnia pan lubi opanować jakąś tam dziedzinę, którą panu akurat interesuje. Ja to mogę stwierdzić, bo z panem rozmawiałem przez tyle i tyle godzin i wiem, że potrafi pan się wyrażać o najbardziej ezoterycznych dziedzinach w sposób profesjonalny. Więc tym bardziej oczywiście jest ewidentne, że w malowaniu osiągnął pan w technice malowania daleko wyższy poziom niż jakikolwiek malarz, który kończy akademii, którego uczono, jak kładzie się farby, jak się zestawia kolory, jak się przygotowuje i tak dalej. Niemniej nie każdy po pierwsze jest dobrej woli i będzie chciał to usłyszeć i w to uwierzyć. Będzie wielu takich, którzy będą udawali, że w to nie wierzą, bo będą mieli ochotę pana zaatakować i znajdą tutaj słabą stronę. A drudzy nawet z dobrej wiary, nie znając się specjalnie na tym, od razu uprzedzeni, że chodzi o samouka, będą mieli taki, wie pan, pierwszy gest, a i czy to nie chodzi o jakiegoś niedzielnego pacykarza. Trochę mu zwrócę uwagę na to, czy on może nie za bardzo podkreślił na samym wstępie, od razu, pierwsze pionek, który wysuwa, Wyszyński jest samoukiem. Nie wiem, czy to jest najsilniejsza figura, którą trzeba wysiągnąć w pierwszym.
Może rzeczywiście na rynek francuski byłoby lepiej, wie pan, jeżeli by nie strzelał w tej rury na początek. Bo
u nas to jest pionek, który od razu będzie atakowany z wszystkich stron. Nie wydaje mi się, że ten należał w pierwszym rzędzie wysuwać. No, jak już robić uwerturę sprzed królowej, no to już silniejsza jest niejako.
Jest to też czas znowu gdzieś zrobić kraju. Powiedzmy, w wielu środowiskach profesjonalizm znowu cieszy się raczej lekceważeniem.
Tak. Tak.
Więc tu trzeba było wyczuć, ale być może, że we Francji jest ciągle ten jakby szacunek dla profesjonalizmu, który jest zresztą, jak wiem, no też u nas na przykład to tak śmiesznie za przed 15 laty wprowadzono tytuł magistra dla artystów. Także to się nazywa magister, artysta.
Najzabawniejsze, ale to już zupełna dygresja i odbiegamy w tej chwili od naszych rozmów o sztuce, że tytuł magistra zostanie teraz wprowadzony we Francji. Wielka dyskusja w ogóle, jak to nazwać? Jakiego słowa użyć w odmianie? Bo jednak francuski nie ma deklinacji i koniugacji tak jak polski, ale niemniej ma odmiany, tam kilka jest. Więc zabawne, jak to używać? Bo Fabius, pierwszy minister, który jest człowiekiem mającym ogromne aspiracje w dziedzinie unowocześnienia Francji, zwłaszcza systemu nauczania francuskiego, zwłaszcza nastawienia go na najnowsze osiągnięcia techniki komunikacji, przekazywania wiadomości, uczenia się informacji itd. Więc to on wymyślił ten nowy tytuł i ten tytuł ma tam być, a tych tytułów już jest grona, tych dyplomów francuskich, po 2 latach ma pan pierwszy dyplom, przed zrobieniem matura, po pierwsze jest pierwszym dyplomem, już wyższy, już studiów wyższych matura. Jest pierwszym dyplomem studentem. Ale nawet jeżeli pan nie uzyskał matury, to już może pan być na uniwersytecie i uzyskać pierwszy stopień naukowy, który się nazywa w dziedzinie prawa można być, może wykładam na tym słowo mi uciekło, ale w każdym razie zaraz mi przyjdzie. Później następne 2 lata to DEG jest pierwszy. Później jest licence, jeszcze rok jak pan dostał, następny dostaje pan dyplom. Później jak pan skończy 4 lata, to pan ten maîtrise dostaje to. Później jak pan skończy, to już doktora, troisième cycle, doktora d'état. Więc
to zadanie, że to ma być na poczesność.
Tak, a teraz jeszcze nowy tytuł będzie magister.
Zalatuje to 19 wiekiem w Niemczech chyba, profesor, doktor, wie pan, tymi wszystkimi, bo przecież to właśnie u nas niesłychanie w Galicji, wie pan, jest chyba wzięte bezpośrednio z Austrii, z Niemiec, stamtąd. U nas także, przecież ja dopóki ze samoka się nie wyprowadziłem, ja byłem dożywotnio panem inżynierem.
Tak.
Nie było możliwości, żeby ktokolwiek nie mógł ze mną rozmawiać i zatytułować.
Tak, inżynierze.
Co słychać, panie inżynierze? Co pan maluje, panie inżynierze? Prawda? W ten sam sposób zawsze przy każdym. Przy czym moja mama najzabawniejsza przy jakiejś okazji mówiła: syn jest magistrem. Wobec tego mówi: panie magistrze inżynierze.
A to jest zabawne dlatego, bo ludzie niezmiernie czasami wielcy i mają to samo manię tytułów i dyplomów. Ja takiego sąsiada miałem w Łodzi, wielkiego profesora archeologii, profesora Jażdżewskiego, który był jednym z takich mamutów archeologii, wie pan, to już właściwie już ich nie ma, co to jeszcze całość ogarniali, wiedzieli o wszystkim, prawda? Teraz to już są specjaliści, każdy od swojej, ale on był jeden z tych ostatnich jeszcze, tych wielkich, XIX-wiecznych, co to wszystko wiedzieli. Oczywiście powierzchnie, jak ma dzisiejsze wymagania, ale wiedzieli ogromną wiedzę. No wiek naukowiec tego. Ilokroć do mnie pisze, zawsze. Pan magister doktor Piotr Bochowski, adwokat. jak o sobie pisze, to również. Teraz mi wysłał na przykład tam zawiadomienie, że dostaje honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Tam chodziło oczywiście o jakieś ambicjonalne wystawy, bo ten uniwersytet go pokrzywdził okropnie, albo wielce zasłużony uniwersytetowi, on go właściwie stworzył. Mój ojciec dostał tegoż samego uniwersytetu honoris causa nawet wcześniej, obaj tworzyli, więc i temu też się należało, a ten był rzeczywiście pokrzywdzony w porównaniu na przykład do takiego mojego ojca, tylko że ten był nienawidzony. Z wielu przyczyn, a mój ojciec był uwielbiany przez wszystkich na uniwersytecie. Niemniej go dostał. Ależ jaka, wie pan, tego pompa wysyła mi to zaproszenie, tam tego odbędzie się w auli, tego, wie pan. To jest zabawne. I on nie jedyny taki profesor Bieżanek, który był też wybitną, bardzo jest wybitną postacią, był reprezentantem, posłem na Sejm, rektorem tego. Tak samo, jak do mnie pisze pan magister doktor, Piotr Tuchowski, z wszystkimi pleni tituli, prawda?
Jest. Ja zwróciłem uwagę, że w szpitalu lekarze, którzy właściwie w większości pracują od lat i powinni być już na ty,
do siebie mówią.
Nieustannie. Tak? Jeden mnie trzyma za rękę, no, drugi mnie obsługuje.
Panie doktorze,
co pan doktor?
Dzisiaj miałem klienta mojego, którego sprawą się zajmowałem, też adwokat. Dzień dobry, panie adwokat. Dzień dobry, panie mecenasie. A, dzień dobry. To śmieszne było do tego stopnia, żeśmy do siebie mówili słowo po słowie, panie mecenasie i panie mecenasie. Nawet nie było trzech zdań, które by nas dzieliły i jakoś to uzasadniały. Albo tak, panie mecenasie, a panie mecenasie, co pan?
Więc to już jakby pozostało, chyba teraz chyba z Niemiec się wszystko wzięło.
Tak.
Ten niesłychany jakby szacunek dla tu.
Mnie to tym bardziej śmieszy, że w moim skromnym przypadku ja akurat jestem doktorem takim, powiedzmy, lepszym, bo ja mam to, co się nazywa doktoradyta, to znaczy odpowiednik habilitacji polskiej. A tam jest doktorat, a oni tego nie wiedzą. I mnie to nawet, powiedziałbym, trochę boli, wie pan, już jak mi ktoś mówi doktor, dlatego, bo wolałbym, żeby jak już są Polacy, to żeby napisali panie docencie, bo mam ku temu prawo, ponieważ to temu odpowiada, mniej więcej. Więc wolałbym, żeby już zapomnieli o tym, że doktor, ale oni chcąc mnie, prawda, upołdować, panie doktorze, tamtego, ten panie adwokacie, panie mecenasie, przecież pan daleko starszy, ode mnie lepszy adwokat. Mnie coś śmieszy i nawet powiedziałbym, że żenuje, ale to jest...
W regionu szczyt tej śmieszności to jest właśnie w sztuce, bo zrobienie magistrów, artystów, no było jak z jakiejś komedii, wie pan, czarnego humoru, zupełnie szereg facetów to przyjęło za dobrą monetę i się zaczął podpisywać, wie pan, magister, artysta, taki, a takie. No, więc ja przynajmniej jestem magistrem artystą. Mam tą niższość, jeśli idzie o rynek francuski, a w Polsce trudno powiedzieć, jakby to było. Nie zastanawiam się w ogóle nad środowiskami. Na ile one wierzą, że w ogóle można nauczyć człowieka czegokolwiek. No bo tak na dobrą sprawę, ci naprawdę wielcy, wie pan, tak Einstein, to nawet nie musiał używać imienia Albert, wie pan, tak. Już nie mówię, że tytułów honorowych nie musiał, nie? Stąd się on na wizytówce Einstein, tak. że każdy wiedział, z kim ma do czynienia.
A nie, czy pan zauważył, że ja to samo zrobiłem jednak z panem. Napisałem Byksiński. W żadnym wypadku nie użyłem słowa nie, imienia pańskiego. Chcąc, grając na tym mechanizmie psychicznym, w którym imię niejako familiaryzuje, podczas gdy samo nazwisko nobilituje i nadaje pewną rangę wyższości. Ktoś, o kim się mówi Einstein, a nie Albert Einstein, jest kimś, do kogoś ma lepszy szacunek. To jest Zdzisława Byksińskiego.
Czy tak można przez kuchenne schody wejść do
tego? Można różnymi można drogami wejść, ale jak pan widzi, ja nie jestem zupełnie ślepy i głuchy na tego rodzaju właśnie triki i mnie to zawsze samego zresztą uderzało. Tak samo, że wielcy ludzie, o wielkich ludziach nie mówi się nigdy z imienia, tylko mówi się z nazwiska. Chyba, że mówi się o królach albo o papieżach. Z kolei wtedy nigdy nie nazywa się nazwiska, tylko się mówi ja Ludwik XIV. Czy my Ludwik, tak. Czy też
u nas Paweł, dzieci, tak. U nas jest Ludwik wyłącznie do zmywania naczyń. Detergent się tak nazywa, Ludwik.
Tak samo myślę, że to na tym katalogu oddzielenie pana nazwiska Beksiński, który jest zwykłym błędem drukarskim, przeze mnie dosyć mało dojrzanym. Może kiedyś się opłaci. Chciałbym to wykorzystać, bo pan na to nie zgodził się.
Ja wiem.
Ja nie miałem ku temu prawa, ale może jakiś mądry krytyk podchwyci i pana skróci nazwisko do Beka albo do Beksa, co by niezmiernie ułatwiło mnie sprawę, bo przecież pańskie nazwisko nigdy nie jest wypowiadane. Zawsze mówią ten twój malarz, ale nikt nie jest w stanie zapamiętać pańskiego nazwiska. To jest okropny handicap. To jest kula u nogi, która będzie strasznie długo przeszkadzała.
Kiedy zwracałem uwagę na jedną rzecz, że wszyscy prawie Polacy, którzy usiłowali wejść na rynek francuski, niektórzy w konsekwencji nie weszli, albo weszli w bardzo niewielkim stopniu, skracali sobie właśnie na